Dzisiaj jako pierwsze czytanie jest fragment z Dziejów Apostolskich z 6 rozdziału. W wielu komentarzach podkreśla się, że to jest najlepszy w Piśmie Świętym, najkonkretniejszy fragment o wspólnocie. Więc można ten tekst czytać i odnosić do każdej parafii, można odnieść do wspólnoty zakonnej, jakby siostry chciały, można odnieść do, nie wiem, do wspólnoty seminarium, do diecezji jako całości. Ten tekst pokazuje, jak się buduje wspólnotę. I też to, co bardzo piękne, on się kończy taką obietnicą, że wspólnota ma prawo rosnąć. Słyszeliście zakończenie, że Słowo Boże się rozrastało i uczniów jeszcze przybywało. No to jest takie marzenie, bo my dzisiaj żyjemy w kościele, gdzie uczniów raczej ubywa niż przybywa. Nie? I wszyscy myślą, jak to zrobić, żeby się Kościół przestał kurczyć. Myślę, że też sobie zadajecie to pytanie. Ksiądz proboszcz jest uczciwym człowiekiem. Napisał w sprawozdaniu, że do Kościoła chodzi 7% ludzi. Tu, w tej parafii. Nie? 7%. Mam nadzieję, że się nie przeraził, bo tam pytanie w tym kwestionariuszu jest, ilu nie chodzi, i napisał 93. Myślę, że to trudno przychodzi proboszczowi przez rękę i przez pióro, żeby napisać taką prawdę. Tak, dzisiaj się wszyscy zastanawiają, czy jest możliwy zwrot, żeby było inaczej i żeby nie tylko było tak, że przybywa ludzi, ale że też w tej wspólnocie, która rośnie, rośnie też Słowo Boga. Tak? To znaczy, że ta wspólnota nie tylko rośnie ilościowo, ale jakościowo. Że mamy Kościół, który rośnie, ale rośnie także w tym, jak sobą pokazuje Słowo Boże. Jak Słowo Boże się w nim wciela. Zobaczcie, że ta historia nie jest o kościele idealnym. My mamy zwykle takie wyobrażenie, że ten pierwszy kościół w Jerozolimie, tworzony przez apostołów, przez pierwszych uczniów, że to był kościół absolutnie idealny. I nieraz ludzie mówią, ach, żebyśmy wrócili do świętości tego pierwszego kościoła. No, on nie jest idealny, bo zaczęło się to dzisiejsze czytanie od takiego zdania. Zaczęli helleniści szemrać przeciw Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. Aha, to znaczy mamy kościół, w którym jest jakiś problem. Problemem jest jakaś niesprawiedliwość najpierw. Na poziomie pieniędzy. To jest coś, co jest uderzające, bo dobrze wiecie z lektury Pisma Świętego, że w tym kościele pierwotnym ludzie rezygnowali z własności. Wszystko mieli wspólne. Ludzie sprzedawali swoje majątki, przynosili pieniądze, żeby rozdawać, żeby apostołowie mogli je rozdawać potrzebującym. Więc ci ludzie żyją z wyboru ubóstwem, ale dochodzi do takiego momentu, że ci ludzie, którzy mają w sobie ideał ubóstwa, zaczynają się kłócić o pieniądze. Tak? Tym, że ten spór o pieniądze objawia jeszcze inne podziały, jakie między nimi zaistniały. Helleniści szemrzą przeciwko Hebrajczykom. To są kategorie, których do tej pory w Dziejach Apostolskich nie było. Kiedy uczniowie mówili o sobie cokolwiek, to nazywali się bracia. Bracia. No teraz nie ma braci, tylko są heleniści i Hebrajczycy. Tak? Czyli są w tym kościele ludzie, którzy urodzili się w tradycji żydowskiej, tu na miejscu, w Jerozolimie, w Judei, tak są wykształceni, tak są ukształtowani w takiej wrażliwości, ale są też inni Żydzi, których nazywają helenistami, to oni wyrośli gdzieś w rozproszeniu, w diasporze, wolą mówić po grecku niż po hebrajsku. Kultura grecka nie jest dla nich czymś wrogim, czują się w niej jak w domu. No i teraz, wcześniej też byli ze sobą razem. No im to nie przeszkadzało. Ale teraz, jak się kłócą o pieniądze, to im zaczyna też przeszkadzać to, że jedni są tacy, drudzy są tacy. I to, że jedni są heleniści, a to, że drudzy są Hebrajczycy, jest naraz dla nich ważniejsze od tego, że są braćmi. Więc mają dość duży kłopot. To brzmi bardzo tak, słuchajcie, aktualnie, jak dzisiaj się zmagamy z tematem jedności Kościoła, to niejednokrotnie jest tak, że między kościołami, między kościołem katolickim a prawosławnym, między katolickim a luterańskim, a kalwińskim i tak dalej, podziały wydają się mniejsze niż niejednokrotnie w środku samego kościoła katolickiego. Nie? Ludzie ze sobą się, no nie powiem, że się biją, bo może aż tyle nie jest na szczęście, ale nie? Jeden mówi, że tylko tak jak u niego. On po katolicku myśli, tamten to zupełnie jest niekatolik. No i najgorsze jest to, to jest trzecia rzecz, która pokazuje kryzys w tym kościele, to to, że jedyną receptą, jaką znaleźli na problem, to jest to, że szemrzą. Że szemrzą. To tak naprawdę już nic głupszego nie da się zrobić. Nie? Szemrzą, czy jeden do drugiego na ucho, o trzecim i czwartym, co oni tam wyprawiają. Szemranina to jest coś, co rozwala każdą wspólnotę. Mistrzem życia wspólnego w kościele naszym, w kościele zachodnim, był święty Benedykt. Święty Benedykt uważał, że we wspólnocie nie ma gorszego problemu jak szemranie. Jest taki fragment w regule świętego Benedykta, ja go bardzo lubię, gdzie mówi o piciu wina przez mnichów. Tak, mnisi nie powinni pić wina, ale nikt tego mnichów nie nauczy, więc niech piją litr dziennie na głowę. Dość pobłażliwy ten, co święty Benedykt. Niech mnich pije litr wina dziennie. Ale, i dlatego tylko przytaczam ten tekst, ale jeśli się mnich znajdzie, bo go pośle opat, w takim miejscu, gdzie nie ma wina, to żeby nie szemrał na opata, że nie ma czego pić. Czyli w wizji świętego Benedykta o wiele większym problemem niż litr wina na głowę na mnicha jest to, że mnisi szemrzą. Nie. I zobaczcie, że my mamy kompletnie inną optykę. My jakbyśmy słyszeli, że mnich pije litr wina dziennie, będziemy wszyscy zgorszeni. Ale jak mnisi między sobą przez cały dzień albo przez cały tydzień obrabiają opata, to nas kompletnie nie dziwi. Tylko, że w taki sposób zachowania rozwala Kościół do końca. Nie dość, że jest problem, są podziały, to jeszcze nie potrafią się za to uczciwie zabrać. Jak jest problem, to powiedz na głos. To powiedz na głos. Nie szemraj. Taki jest punkt wyjścia tego fragmentu dzisiaj. Nie? Taki Kościół. A na końcu słyszymy, że on rośnie, że przełamuje ten kryzys. I nie tylko rośnie w liczbę, tylko rośnie jeszcze w jakości, nie? Że coraz bardziej i bardziej oddaje Słowo Boże. sobą, tym jak żyje. Więc co się stało, jak się dokonał ten przełom z tego kościoła podzielonego, pokłóconego, szemrzącego na kościół, który rośnie i pięknieje. Jak się ten przełom dokonał? Ano także apostołowie zwołali wszystkich i powiedzieli: wybierzcie spośród siebie 7 ludzi, którzy się zajmą tym problemem. Mamy problem, zły podział pieniędzy. Wybierzcie 7 spośród siebie, którzy się tym zajmą. I ludzie wybrali. Najciekawsze jest, kogo wybrali. Filip, Prochor, Nikanor, Tymon, Parmenas, Mikołaj, 7 helenistów. To jest 7 imion greckich. Czyli tych szemrzących. Tych szemrzących wybrali. A apostołowie włożyli na nich ręce. Czy przekazali im darze Ducha Świętego. W takim przekonaniu, że żeby przyjąć tę funkcję, żeby ją podjąć, muszą być napełnieni Duchem Świętym. Napełnieni Duchem Świętym. Zresztą apostołowie tak mówią: upatrzcie między sobą takich mężów, którzy się cieszą dobrą sławą i są pełni ducha. Że są pełni ducha. I jeszcze otrzymują tego ducha przez włożenie rąk, przez modlitwę apostołów. Tu są takie dwie rzeczy, które są niesłychanie ważne do zobaczenia. Pierwsze to jest wyzwanie w stosunku do tych ludzi, którzy do tej pory szemrali. To i apostołowie, i wspólnota im mówią: okej, przestańcie szemrać, możecie się wziąć do roboty. To się zaangażujcie. Zamiast opowiadać na prawo i lewo, to się zaangażujcie. I oni się zaangażowali. Trzeba też, myślę, podziwiać apostołów, bo apostołowie tak naprawdę włożyli ręce na głowę ludzi, o których mogliby myśleć, że są przyczyną w ogóle wszystkich problemów. Apostołowie im dali wielki kredyt zaufania. Więc jest jakaś odwaga w spotkaniu w tej wspólnocie. Jest jakieś elementarne zaufanie, że jednak jest możliwe inaczej. Tak? Że no, ale właśnie ci, którzy do tej pory wyżywali się w takiej szemrzącej, szemranej krytyce, mówią: dobrze, dobrze. Będziemy współpracować. No i drugie, co tu jest istotne, to jest to, że właśnie, że oni to robią w Duchu Świętym. W Duchu Świętym. To w pierwszej chwili jest nawet takie zdumiewające, bo ta misja, której się podejmują, jest nazwana posługa stołów. No więc ktoś by mógł się pytać, czy do obsługiwania stołów trzeba Ducha Świętego. Jakbyście wystawiali jakąś wielką ucztę, to czy kelner, którego byście chcieli zatrudnić, musiałby być pełen Ducha Świętego? Czy to są najważniejsze kwalifikacje kelnera, co? Że jest pełen Ducha Świętego. Może nie potrzeba Ducha Świętego do stołu, ale do posługi to trzeba. To nie chodzi o to, że oni będą przy stołach pracować, tylko że oni są wezwani, żeby posługiwać. w tej rzeczywistości, która w Kościele tam się zaczyna się ta rzeczywistość charytatywna, ale Duch jest tym, który w człowieku kształtuje postawę służby. Nie? Postawę służby. I to jest niesłychane dzieło, którego Duch w nich dokonuje. Od tych, którzy szemrzą, do tych, którzy posługują. Posługują. Jak ktoś chce się angażować w Kościół, a to jest dzisiaj pilne wezwanie, byśmy się wszyscy w Kościół angażowali. Zresztą muszę wam powiedzieć, to jest coś, co najpiękniejsze jest w tym sprawozdaniu. Teraz proboszcza pochwalimy. Nie tylko proboszcza, tylko bardziej was niż proboszcza. To jeśli do Kościoła chodzi 7%, to połowa z was jest w różnych grupach formacyjnych. Nie wiem, czy jest druga parafia taka w diecezji. Że połowa z tych, którzy chodzą do Kościoła, jest w jednej, drugiej, trzeciej wspólnocie zaangażowani na modlitwie, nie, w posłudze. To bardzo to jest piękne. To jest to, czego my dzisiaj potrzebujemy bardzo. Ludzi, którzy się angażują. Ale ten fragment Pisma mówi tak, tylko w tym angażowaniu jest istotne, by tym, który cię do tego zaangażowania popycha, był Duch Święty. Nie? Żeby w Duchu Świętym rozeznawać, co potrzeba zrobić. Żeby w Duchu rozpoznawać, jak to zrobić. W jaki sposób. Z jaką wrażliwością. Nie? Bo to zaangażowanie w Kościół nie wynika z tego, że po prostu, nie wiem, mam potrzebę aktywizmu, bo muszę coś zrobić, bo jak nie, to oszaleję. Nie, nie, to jak miałbyś taki motyw, to sobie usiądź, aż ci przejdzie. Pełni Ducha Świętego. Włączyli się do posługi. Taki jest ten, jak mówią, najpiękniejszy, jednocześnie najkonkretniejszy, najbardziej praktyczny tekst w Dziejach Apostolskich o wspólnocie. Nie wybierałem tego tekstu na tę wizytację, po prostu takie jest dzisiaj czytanie. Więc takie macie słowo od biskupa na wizytację. Prosiliście o słowo, to, no to macie. Niech się na was spełnia. Amen.